Więc tytuł dzisiejszego słowa jest Pojedyncze dni. Zrobię taki wstęp, zanim otworzę Biblię. Wiecie, analizuję to, co się dzieje u nas w kraju i na całym świecie już od wiosny, od marca. I to nie są zachęcające obrazy. Mamy jakby kryzys po kryzysie, brak stabilności. I to jest pewna oczywistość, którą myślę, że nie trzeba przywoływać. Może jak ktoś za parę lat sobie sięgnie do archiwum nagrań MP3, będzie wiedział, że głoszę, kiedy to ja głoszę, 22 listopada 2020 roku. I to jest oczywistość. Natomiast, wiecie, to, na co chciałem wam zwrócić uwagę, to jest to, że w tym czasie, w którym teraz żyjemy, z naszym życiem też coś się dzieje w tym czasie, kiedy jesteśmy. To nie jest tak tylko, że my jesteśmy zanurzeni w jakieś otaczające nas, rozpraszające emocje. Ale my teraz, kiedy wiecie, tutaj jesteśmy, to coś dzieje się duchowego z naszym życiem. I my musimy być świadomi tego, co się dzieje. Wiecie, byłem teraz w Elblągu i rozmawialiśmy tam na spotkaniu w ogóle byłem, ale też się tam z pomocnikami moimi w Elblągu rozmawiałem. Dużo różnych się rzeczy dzieje, natomiast to, co jest dla mnie takie przerażające trochę, to że w tym czasie, w którym mamy już wystarczająco dużo problemów, w tym samym momencie pojawia się takie duchowe rozproszenie w głowach ludzi i ludzie zaczynają podejmować bardzo złe decyzje. Słyszę o ludziach, którzy na przykład nie przychodzą do kościoła dlatego, że ten kościół wierzy w maseczki, tak mówią głośno. Albo w innym kościele w Polsce słyszę, że ludzie nie chodzą, bo powiedzieli, że dla nich jest upokarzające to, że trzeba się zapisać na nabożeństwo. Wiecie, jesteśmy w totalnych kryzysach. Ludzie umierają. Mamy 2 razy tyle zgonów, co w poprzednich latach, statystycznie na jesieni w tym miesiącu. Ludzie tracą pracę, zamykane są całe dziedziny życia. Zapowiedziany jest kryzys gospodarczy, który ma trwać przez kilka lat, a w tym momencie święci zajmują się głupotami, będąc pod demonicznym atakiem, podejmują bardzo głupie decyzje. Dodatkowa rzecz, że zaczynają zajmować się tematami, które po prostu wydaje im się, że tłumaczą tą sytuację. Zauważyłem, że im mniej wykształcony człowiek, im mniej zna historii świata, im mniej zna Biblię, tym częściej umieszcza słowa apokalipsa w swoich postach. Im mniej człowiek się orientuje, że to wszystko, co było, jest i to, co jest, będzie i że to jest po prostu naturalna część historii świata, który nigdy nie był stabilny, to ludzie tym bardziej piłują temat apokalipsy, robiąc go i końca czasów. Wiecie, czytasz po prostu, przeglądasz te ściany i jesteś przerażony. Im prostszy człowiek, im mniej zorientowany, im mniej interesujący się historią Kościoła, tym po prostu ma większy problem, żeby po prostu zachować trzeźwość umysłu. I ludzie wpadają w takie nurty, w te gówno burze, jedni w apokalipsy. Ktoś nawet napisał, taki był żart, bardzo mi się strasznie podobał, że nadchodzi eukalipsa. Strasznie mi się podobało, to mnie rozbawiło po prostu. Ktoś to skomentował zdjęciem 4 koalów i napisał 4 jeźdźcy eukalipsy. Wiesz, to jest bardzo fajne. Ale wiecie, to jest naprawdę dramatyczne. Czytasz o ludziach, którzy mogliby głosić Ewangelię, zająć się budowaniem Kościoła, zająć się potrzebami tych, którzy znaleźli się w dramacie, a ludzie wskakują w te gówno burze i trzepią te tematy po prostu apokalipsy, spisków światowych, szczepionek, końcu świata, co jest absolutnie bezproduktywne. Myślą, że jak sobie wytłumaczą to, co się dzieje na swój sposób dzięki innym youtuberom, którzy im to tłumaczą, to doznają jakiegoś spokoju. I wiecie, i terapeuci mówią, że to jest jeden ze sposobów radzenia sobie z kryzysem. To jest objaśnić sobie świat, w którym się znalazłem. To uspokaja myśli. Ale wiecie, ja dzisiaj nie głoszę do całego polskiego społeczeństwa, ale mówię do świętych, mówię do tych, którzy są wybrani, powołani, świętym powołaniem do tego, żeby odziedziczyć Królestwo Boże. I ci ludzie nie mogą w tym czasie zajmować się gównoburzami. Apokalipsą, eukalipsą, szczepionką, spiskiem światowym i polityką, która nic nie wnosi do naszego życia, ale tylko podnosi temperaturę podziałów i odwraca ludzi od żywej Ewangelii. Słyszycie to, co mówię? Jeżeli jesteś częścią Królestwa, co jest najważniejsze dla ciebie w tym czasie, w którym teraz żyjesz? Czy Jezus jest Panem twojego życia? Czy raczej drżysz, że ktoś inny jest Panem, w związku z tym musisz zajmować się zdejmowaniem jakichś królików z tronów, bo nie króli. Zajmować się przypychankami, których jest pełen niestabilny świat. Słowo Boże mówi, że u końca czasów będzie słychać jęk bezradnych narodów. Powiem wam, my ludzie Królestwa, należący do Jezusa Chrystusa, nie możemy być tymi, którzy jęczą tym jękiem bezradnych narodów. Mamy Jezusa i musimy w tym czasie wiedzieć, co jest naszym zadaniem dzisiaj. A nie rozpraszać się na te wszystkie pobożne tematy. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, bo od początku tego całego działania docierają do nas słowa prorocze, ludzi, którzy zorientowali się, co się dzieje, i są dwa kierunki, które cały czas się powtarzają. To jest czas, żeby głosić Ewangelię, to jest czas, żeby zająć się potrzebującymi. Bardzo proste. Wszyscy Boży ludzie, którzy odbierają jakoś działanie Bożego Ducha, zwracają uwagę na te dwie rzeczy. Ale wiecie, Kościół dzisiaj jest po prostu takim miejscem trochę jak Izrael. Czytam codziennie, wiecie, dużą porcję Ewangelii od września po kilka rozdziałów. Nie wiem, ile razy już przeleciałem wszystkie cztery Ewangelie. Fascynuje mnie to, że Jezus cały czas powtarza to, że prorok nie może być słyszany w swojej ojczyźnie. Później mówi o tym, o Jerozolimie, w której są prorocy zabijani. I nawet kiedy mówi o swojej własnej śmierci, kiedy Herod chce go upolować w Galilei, to mówi, to jest niemożliwe, bo niemożliwe jest, żeby Mesjasz umarł poza Jerozolimą. My to często czytamy w takim kontekście, że poza Jerozolimą to znaczy, że to było mu pisane, żeby umarł w Jerozolimie. Ale dla niego to jest to, co on łączy z innymi wypowiedziami. Po prostu on w tym mieście widzi odstępstwo i odrzucenie Bożego Słowa. W związku z tym widzi też odrzucenie swojej osoby jako Mesjasza. Więc mówi, Mesjasz nie może zginąć za Jerozolimą, bo Jerozolima to jest miasto, które zabija swoich proroków. Wiecie, dzisiaj Kościół jest bardzo podobnym miejscem. Bóg mówi w tym czasie covidowym, w tym 2020 roku, pańskim roku, jak powiedział Przemek Kopyto w zeszłym tygodniu, strasznie mi się to powiedziało. Tak, to jest rok pański, niektórzy się wahają, że to rok diabelski. Nie, to jest rok pański, każdy rok jest pański, to my go czynimy diabelskim. I w tym roku 2020 Bóg kieruje wyraźne słowo do Kościoła. Kościele, głoś Ewangelię i zajmij się potrzebującymi, a Kościół jest dokładnie jak Jerozolima, która nie rozpoznaje swoich proroków. I w każdym miejscu są te walki, które są drugorzędne. Wiecie, tydzień temu mówiłem o tym, że Jezus mówi, że szczęśliwi są ubodzy. Człowiek, który mówi, jestem nagi, goły, nic nie ma, który dochodzi do tej właściwej konkluzji, ten człowiek może być szczęśliwy. Przeciwieństwem tego jest człowiek, który cały czas się zmaga, trzyma swoje życie kurczowo w palcach i mówi, pokieruję swoim życiem, bo mam zasoby, mam swoje talenty, mam swoje marzenia, mam swoje powołania, mam swoje dziedzictwo, trzymam to kurczowo i modlę się, Boże, żeby to się nie zmarnowało, dobrze tym pokieruj. To jest człowiek, który ma swoje marzenia, ma swoje plany, ma swoją edukację, ma swój kościół. Ma. Czyli taki człowiek nigdy nie jest szczęśliwy. Szczęśliwy jest człowiek, który otwiera swoje ręce i mówi, nie mam. Nie mam marzeń, nie mam planów, nie mam kościoła, nie mam edukacji, która może mnie zbawić i uratować i uczynić mnie dobrym człowiekiem. Nic nie mam. Staję goły przed Tobą i wiem, że Ty jesteś moją jedyną nadzieją. I wtedy jak miód, jak wino, jak tłusty pokarm, jak słodkie napoje, o którym czytałem na początku spotkania, spływa do naszego serca szczęście, ponieważ to jest ten, który nas może wyratować i poprowadzić na niwy zielone, zaopatrzyć, uczynić nas każdy dzień życia sensownym, natchnionym i radosnym. Ale to trzeba stanąć w tym miejscu. I nie jest sprawą oczywistą, że ludzie chodzący do kościoła od razu z natury rzeczy są tymi, którzy są ubogimi. Może w oczach świata jesteśmy bardziej ubożsi niż oni, bo powiedzą, czym wy się ludzie zajmujecie, są prawdziwe problemy, a wy do tego lecicie Boga, którego nie ma i którego nigdy nie widzieliście. Więc w oczach świata my jesteśmy ubodzy, tak? I mamy ten kontrast i możemy się cieszyć, że jesteśmy trochę bardziej ubożsi od świata i to daje nam nadzieję, bo jesteśmy blisko Boga. Ale wiecie, Słowo Boże nas ostrzega, żebyśmy nie porównywali się z innymi ludźmi. Ale jeżeli szukamy prawdziwej chluby i chwały, to żebyśmy ją znaleźli w porównywaniu z samymi z sobą się. Jak ja wyglądam przed Bogiem? Jak ja wyglądam w odbiciu lustra Słowa Bożego? Jak ja wyglądam w kontraście do Jezusa, w kontraście do Chrystusa? Wiesz, i wtedy jak stajemy, wtedy możemy powiedzieć, jestem ubogi. Moje życie jest niemoralne, jest grzeszne, jest upadłe, nie ma we mnie żadnej prawości. To wszystko to jest po prostu zlepek z nieudolnych starań, które mnie doprowadziły dzisiaj do miejsca, w którym jestem. Ale kiedy uczynię siebie ubogim, to wtedy mogę być szczęśliwym, kiedy wypuszczę z moich rąk. No i dobrze, wiecie, i teraz jest to, co jest takim teraz, takie moje osobiste świadectwo z tego tygodnia, bo to, że ja przez ostatnie 10 minut mówię bardzo odważnie do was teraz, i wiesz, że to jest słowo od Boga, to co mówię, i ta odwaga nie jest czymś tylko dętym i pustym, ale to jest to, co Bóg do nas mówi, to muszę wam powiedzieć, że z drugiej strony jestem człowiekiem, który bardzo źle przechodzi ten czas, w którym jesteśmy. Wcale nie jestem bohaterem w tym czasie. Mówię odważne słowa, ponieważ Słowo Boże mówi, jeśli ktoś zwiastuje Słowo Boże, niech to czyni z mocą. I trochę słabo by było wypowiadać Słowo Boże na zasadzie, wiecie, a może to jest prawda, ta Biblia. Więc kiedy podnoszę wersety, to mówię je odważnie, ale sam osobiście w moim życiu nie czuję się, słuchajcie, specjalnie. Czuję się bardzo pogubiony. Próbuję planować rzeczy. Próbuję planować Kościół, próbuję planować służbę, pytać się Boga, co w następnych latach, co z moimi dziećmi, co z moim domem. I powiem wam, że to jest bardzo trudne w tym czasie, ponieważ nic nie wiadomo. I wiecie, w sobotę po prostu zostałem po raz kolejny zdołowany, bo już sobie ferie zimowe planowałem z dziećmi. I się okazuje, że kolejna rzecz ma wyglądać inaczej i nie tak. Nawet w mojej cielesnej duszy, zaznaczam, cielesnej, nieduchowej, nie należy tego cytować, niech mi tego nikt w życiorysie nie wypomni, zaraz powiem, ale w mojej cielesnej duszy sobie pomyślałem, oni ciągle coś zamykają, może oni siebie powinni zamknąć. Cielesnej, pamiętajcie, cielesnej, to jest nic duchowego, to nic Ducha Bożego nie było, a czysta frustracja. Wiecie, i po prostu, i wiecie, i bardzo, bardzo sobie źle z tym radzę. Wiecie, mieliśmy na jesieni, miałem taki projekt kontynuowania całego tego remanentu, o którym głosiłem przez cały 2019 rok i kawałek 18 jeszcze. I zacząłem na jesieni robić pewne spotkania, spotykać się z liderami grup i coś kombinować, żeby Kościół ruszyć dalej. No i słuchajcie, i Bóg mi zrobił taki remanent w moim remanencie, że po prostu nic nie mogę dalej robić z Kościołem. Próbuję się z kimś umówić. Ludzie pochorowani, ten na kwarantannie, próbuję ich zebrać, nie ma gdzie ich zebrać, knajpy pozamykane, kawiarnie pozamykane, ludzie pytają o ograniczenia, ktoś chce przyjść, ktoś nie chce, część mówi, Marek, wyluzuj się, jak się to wszystko skończy, będziemy robili dalej rzeczy, a ja nawet nie wiem, czy to kiedykolwiek się skończy. Wiecie, i Bóg zrobił mi remanent. Ja się po prostu fatalnie z tym czuję, ponieważ zawsze, całe życie byłem człowiekiem akcji, planu, marzenia, ciśnięcia do przodu i pewnie dalej trochę jestem. Natomiast weryfikacja tego czasu jest bolesna. Dla mnie jest po prostu kompletnie. Wiecie, po prostu miałem kazanie przygotowane. Wczoraj wysłuchałem tych informacji o tym, co się będzie działo, co będzie zamknięte, co otwarte, jak długo. I powiem wam po prostu, autentycznie się załamałem. Autentycznie. Mówię sobie po prostu, Boże, co tydzień budzę się z taką myślą, że to już za tydzień będzie inaczej. Ani ciabas przesunęli znowu. I wiecie, i też nawet nie ma kogo winić. bo nikt nie panuje nad tym. I każdy działa po prostu reakcyjnie. Problem, reakcja. Tak? Prowokacja, reakcja. Wszystko to po prostu działa w takim systemie po prostu, wiesz, rozbujanym i rozpuścianym. I ja nawet nikogo nie oskarżam. Ja w tym czasie modlę się, żeby moje serce było we właściwym miejscu i to jedyne, co mi pozostaje. Ale wiecie, w obliczu tych planów i w obliczu tego, że błogosławieni ubodzy w duchu, zacząłem rozmawiać z Bogiem i po raz kolejny, myślę, że to już mówiłem w tym COVID-zie, kiedyś to tam padało, ale Bóg mnie zawraca i mówi mi: Marek, skup się na pojedynczych dniach. Skup się na pojedynczych dniach. W tych dniach skupmy się na tym, co mamy zrobić dzisiaj. Bo wiecie, bo to jest prawda z Bożego Słowa. Słuchajcie, przelećmy te wszystkie fragmenty, które wierzę, Bóg mi dał na dzisiaj. Przeczytajmy je i zobaczmy, co Bóg do nas mówi. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział. Od 13 wiersza. I rzekł ktoś z tłumu do niego: Nauczycielu, powiedz memu bratu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. Wiecie, to jest po prostu w ten sposób, że... Zapal, Jacek, wszystko. To jest w ten sposób, wiecie, że... tutaj to słowo brat jest dla mnie tutaj takie uderzające. Nie będę się tu długo zatrzymywał, ale to jest dla mnie naprawdę troską, wiecie. Nie wiem, jak to ładnie powiedzieć. Nikt nie odebrał tego do siebie, ale... Wiesz, jak jeżdżę po prostu i zaglądam do tych różnych kościołów, to jest właśnie ten brat właśnie, to jest właśnie zawsze największy problem. To jest po prostu absolutnie niesamowite, wiesz. Spotykasz się z ludźmi w kościele i po prostu i oczekiwałbyś, że słowo brat to jest jakiś synonim, miłość, służba, pomoc, zachęta, brat w niedoli, rozumiesz, tego typu po prostu rzeczy. A niestety słowo brat od czasów Kaina i Abla pozostaje w tej samej konstelacji. I dzisiaj w kościele dokładnie jest tak samo. Często słowo brat oznacza problem, oczekiwanie, niezaspokojone pragnienia, pretensje, grabie w swoją stronę. To jest takie słabe. Ale dobrze, nie chcę się tu zatrzymywać. Pomyśl sobie po prostu, dla kogo jesteś bratem. Pomyśl sobie, czy jesteś bratem pastora. Czy jesteś siostrą pastora. Pomyśl sobie o tym chwilę. Czasami się mówi, jak brat z siostrą żyją. To znaczy, jak kot z psem, albo jak jeszcze inaczej jakoś. Tak? Ojejku. Więc Jezusowi też tego nie oszczędzono i też przyszedł jeden do Jezusa ze swoim bratem przyszedł. Wiecie, do mnie jako do pastora ciągle ktoś przychodzi z jakimś bratem i jakąś siostrą. Jak z petycją. Ja mam ochotę wtedy powiedzieć: weź człowieku, idź z nim do Giertycha albo gdzieś indziej jeszcze po prostu. Znajdź sobie adwokata dobrego i po prostu nie zajmij mi głowy. My jesteśmy kościołem, my chcemy głosić Ewangelię. My mamy powołanie od Boga, żeby coś zrobić, a nie żeby po prostu siebie niańczyć w nieskończoność i rozstrzygać pretensje, jakie mamy do siebie nawzajem. To jest takie nędzne. To jest takie słabe po prostu. Dzieci króla, prawda? Przychodzą do Jezusa i mówi: pogódź mnie ze swoim bratem, z moim bratem. Dobrze. Trochę gorzkie to, co powiedziałem. A on rzekł: człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą między wami? Powiedział też do nich: baczcie i wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział podobieństwo: pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam gdzie gromadzić plonów. I rzekł: uczynię tak, zbuduję moje stodoły i zbuduję większe. I zgromadzę tam wszystkie zboże swoje i dobra swoje. I powiedział do duszy swojej: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Powiedzmy wiele lat. Odpocznij, jedz, pij i wesel się. Ale rzekł mu Bóg: głupcze, tej nocy, powiedzmy tej nocy, zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. być taką próbą zażegnania tego czasu eukalipsy, w której się znaleźliśmy, i tego myślenia o czasach ostatecznych, jest próba zaplanowania tego kryzysu w swoim życiu. Ja tak robię. Jakieś prolongowanie, przesuwanie planów. Dobrze, zaczęliśmy coś na jesieni, jest zablokowane, musimy odczekać, jak się odblokuje. I jest taki termin, który często ludzie powtarzają dzisiaj coraz częściej, że po COVID-zie. I wszystkie ważne rzeczy odkładają po COVID-zie. Wiesz, to jest taki sposób na uspokojenie własnej duszy. Jest ciężko, ale mam plan, że pewnego dnia będę poza. Marzę o tym czasie. I wiecie, dla uczniów pańskich to może być bardzo zwodnicze. Ponieważ to może powodować, że przestajemy żyć z Bogiem dzisiaj, ponieważ odkładamy na jutro to, co może wydarzyć się dzisiaj. Kryzys stawia nas z nożem na gardle, żeby swoją nadzieję przełożyć najpóźniej. Jedna osoba wczoraj mi powiedziała, mówi, no i po Bożym Narodzeniu. Ale mówi, zrobimy sobie fety w 2021 podwójną. Dwie choinki, dwa razy tyle prezentów. Wiesz, ale wiecie, będzie 24 grudnia i co wtedy będzie? Co wtedy będziesz robił? Tak? Wiesz, i to jest właśnie to. Wiecie, tutaj ta chciwość życia, która jest przeciwieństwa ubóstwem, które jest otwarciem się na Boże szczęście, ta chciwość prowadzi właśnie do tego typu podejścia do życia. Co on tutaj mówi, słuchajcie? On pocieszył sam siebie. Błąd jego polegał na tym, że swoją nadzieję złożył w planowaniu. Padają tutaj te słowa, takie charakterystyczne, które kazałem wam powtarzać w 19 wersecie, że złożę to na wiele lat. To był jego plan. Rozpisana jego edukacja w przyszłości, jego biznes rozpisany, realizacja jego marzeń. Dla mnie, pastora, to są rzeczy związane z remanentem, że w 2025 będziemy o wiele bardziej wielopokoleniowym niż byliśmy w 20 czy 19, jak zaczynaliśmy to wszystko. Pastor planuje, biznesmen planuje, każdy planuje, mąż planuje, żona planuje. A Jezus mówi, to jest błąd, który bierze się z chciwego podejścia do życia, żeby trzymać jeszcze mocniej swoje życie w własnym ręku i żeby ono się nie wymsknęło. I co mu mówi Bóg? Bóg mówi głupcze. Moglibyśmy powiedzieć, a teraz kontra versus do twoich wielu lat zaplanowanych, do twojej ulgi, która ma przyjść po COVID-zie, która ma przyjść w 2021. Kontra tej nocy. Dzisiaj. Teraz. Co teraz się wydarza w twoim życiu? I wiecie, Jezus tutaj po prostu jedzie grubo, bo on mówi, jeżeli dzisiaj w nocy umrzesz, no to grubo pojechał. Od razu poszedł w tą ewangeliczną myśl wielu ewangelistów, w tym moją, co będzie, jak dzisiaj cię tramwaj przejedzie. Od razu poszedł ostatecznie. Wiecie, z jednej strony my musimy sobie z tego zdawać sprawę, bo naprawdę jest dwa razy tyle zgonów tej jesieni niż w poprzednich latach. Więc kto może być pewny, na kogo to trafi? I to jest bardzo realne. Słyszymy informacje o ludziach, którzy walczą z epidemią w szpitalach i przez to, że są wystawieni na większą gęstość, tak powiem, przepraszam, nieprofesjonalnym językiem chemicznym czy biologicznym, ale są wystawieni, są eksponowani na te wirusy bardziej niż inni ludzie przez to, że są w tych zgromadzeniach. Oni umierają jako lekarze i pielęgniarki. Mamy takie doniesienia. Myślimy sobie, wiesz, dobro wraca. Wiesz, na wielu pogrzebach słyszeliście może, albo w filmach słyszeliście, jak pocieszano wdowę, że ten człowiek był tak dobry, że Bóg już się nie mógł go doczekać w niebie. Zwrócił mu dobro przez to, że go zabrał do życia wiecznego. Tak mu zwrócił. Wiecie, więc nawet literalnie to żyjemy w czasie, który po prostu taki jest. Wiecie, my żyjemy w pokoleniu, które już nazywają historycy, już zaczęli nazywać długim pokojem. Długi pokój. Może słyszeliście o tym w filmach science fiction. To tam się po raz pierwszy zaczęło pojawiać. Że gdzieś w przyszłych wiekach ludzie opisują czas po II wojnie światowej jako czas długiego pokoju. Ale wiecie, już współcześni analitycy, socjolodzy mówią, że to już w tej chwili jest czas długiego pokoju. Ponieważ większość ludzi, przytłaczająca większość ludzi, które w tej chwili żyje na planecie, nie pamięta z osobistego doświadczenia czasów wojen i masowych śmierci. Ale ten czas tego tak zwanego długiego pokoju, te 80-70 lat, w których my żyjemy w tej chwili, który jest nas naprawdę po prostu, to jest prosperita, jakiej świat nie widział, to już w tym momencie możemy wiedzieć, że tak na świecie nigdy nie było, tak jak jest teraz. Nigdy tak nie było. Była wielka śmiertelność dzieci zawsze, nigdy nie było opanowanych chorób, nie było systemów emerytalnych, zawsze była nędza i bieda w miastach i były wojny i powstania i rozruchy. I tak funkcjonowała ludzkość przez większą część czasu. My dzisiaj po prostu słyszymy śmierć i mówimy o ks, 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 ks. Nie podejdzie do mnie. Meksykanie wieszają szkielety w drzwiach, żeby po prostu odstraszyć śmierć, a przyciągnąć tylko tą dobrą, która ma przyjść we właściwym czasie. Jest kult świętej śmierci, dobrej śmierci. Wiesz, my dzisiaj też żyjemy w takich czasach. Jak słyszymy słowo śmierć, to myślimy sobie, nie, ostatnia rzecz, której mógłbym oczekiwać. No pewnie, nie należy tego oczekiwać. Jest taka pieśń izraelska, Haj Izrael, czy Ham, czy Haj, Haim, to jest jakoś tak się wypowiada. Izrael, Ham, czyli żyj Izraelu, żyj. Słowa Biblii są takie same cały czas. Niech żałoba trwa 7 dni i koniec. Żyj, pomnażaj się, ciesz się. Okay? Cieszymy się, że w krajach protestanckich cmentarze wyglądają tak, jak wyglądają, a nie tak, jak w krajach katolickich, tak? To jest właściwe podejście. Jest dystans. Jesteśmy do życia, nie do śmierci. To jest dobre. Ale wiesz, z drugiej strony, jak patrzymy w Słowo i patrzymy na słowa Jezusa, to możemy naprawdę trochę się ogarnąć w takim Bożym sposobie myślenia i wiedzieć, że tylko Bóg wie, ile dał nam dni życia. Ale druga rzecz, słuchaj, nawet gdyby to nie była śmierć, tak jak Jezus tutaj grubo pojechał, to On zwraca uwagę i mówi, chciwość prowadzi do tego, że w nieskończoność planujesz, pomnażasz swój byt, zamiast zrozumieć, że jesteś tutaj po to, żeby błogosławić tych, którzy są wokół ciebie. I to jest cel naszego życia. Celem naszego życia jest to, żeby dobro, które nas spotkało, wypuścić z siebie. Jakie jest najważniejsze dobro, które nas spotkało? Zbawienie, Ewangelia, która do nas dotarła. I ona ma być wypuszczona. Mówiłem o tym, kiedy próbowałem przerobić te 9 błogosławieństw. Ostatnie 9 jest szczególnie dla chrześcijan. W pozostałych każdy może się odnaleźć, pozostałych 8. Nawet niewierzący może tam się znaleźć. Ale w 9 może znaleźć się tylko chrześcijan, bo Jezus powiedział, błogosławieni jesteście, jeżeli was prześladować będą dla imienia mego. To jest głoszenie Ewangelii. Po to jesteśmy tutaj na ziemi. Na to błogosławieństwo może zapłapać się tylko Syn Boży, który głosi odważnie Ewangelię. Na pozostałe wszyscy ludzie w świecie mogą się załapać. Więc tutaj jest versus kontra. Jest pokazany błąd w myśleniu. Wiele lat versus ta najbliższa noc. I wiecie, i co Jezus mówi dalej? Tak będzie z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. I dalej mówi, i rzekł do uczniów swoich, dlatego powiadam wam, nie troszcie się. Często my w naszych wspólnotach ewangelicznych mówimy w ten sposób, że nie troszcz się, na co ci przykre życie. Nie troszcz się, to odbiera energię z życia. Nie troszcz się, po prostu tańcz tak, jakby nikt nie patrzył. Rozumiesz, po prostu porzuć troski, porzuć toksyczne osoby ze swojego życia. Nie troszcz się. Ale wiesz, nauczanie Jezusa jest w pewnym kontekście i On mówi, właśnie dlatego wam powiedziałem, żebyście się nie troszczyli, bo do troski pierwszą rzeczą, która prowadzi, To jest chciwość. Dlatego się nie troszczcie. Bo jak się troszczycie, to znaczy, że jesteście chciwi. Chcecie zażegnać wszystkie problemy, chcecie wszystko rozwiązać. Wiecie, nie potrzebujemy wielu rzeczy w naszym życiu. Jezus tutaj w tym fragmencie mówi, że ciało to jest coś, życie to jest coś więcej niż odzienie, a ciało jest coś więcej niż pokarm. I wiecie, kiedy tutaj omówię, ja to znowu mówi tak, w 28 wersecie, nie chcę całego tego czytać, bo to by za dużo zajęło, w 25, przepraszam. Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? Co to jest zapobiegliwość? Zapobiegliwość to nie jest to, co ja dzisiaj zrobię ze względu na dzisiaj. Zapobiegliwość to jest to, co robię ze względu na jutro, dzisiaj. To jest zapobiegliwość. Zapobiegliwość zawsze jest związana z myśleniem o przyszłości i przewidywaniem. Jezus mówi, swoją zapobiegliwością nie jesteście w stanie załatwić najmniejszych rzeczy, najprostszych spraw. To jest planowanie. Teraz przechodzimy do wersetu 28. Jeśli więc trawa polna, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, o małowierni. Trawa, która jest dziś, jest przyodziana przez Boga. A jutro ta trawa jest wrzucona do pieca i spala się jak słoma. Jeżeli troszczysz się o jutro, to troszczysz się o słomę, która spłonie. Jeżeli dzisiaj robisz to, co trzeba, to jesteś pięknym kwiatem przyozdobionym przez Boga i robisz to, co do ciebie należy. Dziś kontra jutro, kontra plan. Powiem wam, może nam wiele ulgi w tym czasie kryzysu przynieść to, jeżeli każdy dzień przeżyjemy w pełni w kontekście tego konkretnego dnia i zrobimy wszystko, co trzeba zrobić w tym konkretnym dniu. Wtedy będziemy prawdziwi uczniami pańskimi, którzy nie troszczą się, którzy nie są chciwi swojego życia, którzy uznają się za biednych i którzy wykonają wolę pańską, bo będą głosić Ewangelii i zajmą się potrzebującymi. I dalej mówi, lecz szukajcie królestwa Jego, tamto będzie wam dodane. Nie bój się maleńka trużutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedawajcie majątności swoje i dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczą, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie serce wasze. To jest wszystko połączone. Cały fragment, 12 Łukasza, od 13 aż do 34. Chciwość, niezgoda między braćmi, próba zaplanowania życia, nietroszczenie się, pojedynczy dzień, którym mamy żyć i znowu wraca do chciwości, którą można pokonać przez jałmużnę, którą dokonujemy dzisiaj, troszcząc się o tych, którzy są w potrzebie. I to jest, wiecie, to jest po prostu konkretna wskazówka Jezusa na ten czas, w którym żyjemy. I dalej, właściwie to się nie kończy w 34, bo kontynuacja jest, nie rozdałem wam dzisiaj Biblii, ale tak widzę, że większość ma, to dobrze. Bo jak to czytasz i przeglądasz, to później jest od razu za tym, kiedy skarb wasz jest tam, gdzie serce wasze mówi, niech biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujący Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, gdy powróci z wesela i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, którzy gdy Pan przyjdzie, zostanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. I to jest po prostu o powrocie Chrystusa, końcu czasu. To jest niesamowite. Chrześcijanie myślą tak, szczególnie ci zanurzeni w eschatologii. Jak przewidzę tą konstrukcję tych czasów ostatecznych, to we właściwym czasie rozpoznam, co się będzie działo. I to jest, powiem wam, to do mnie dociera w tym czasie bardzo mocno. To jest jedno z najbardziej fałszywych podejść do eschatologii. Wiecie, jakie jest dobre podejście do eschatologii? To jest to, co Paweł powiedział, że was ten dzień nie zaskoczy, bo wiecie wszystko. On nie zaskoczy nas dlatego, że wiemy wszystko, ponieważ potrafimy wszystko przewidzieć. Nie, wiemy wszystko, bo wiemy, że tym światem rządzi szatan, a Jezus przyjdzie jak złodziej w nocy, w związku z tym jesteśmy gotowi i dlatego nas ten dzień nie zaskoczy. Przez całe lata myślałem, że nie zaskoczy mnie, bo chodzę w duchu i widzę i rozpoznaję, co się dzieje, jestem w stanie przewidzieć. Nie, nie zaskoczy mnie, ponieważ moje biodra są przepasane prawdą. A prawda jest taka, że cały ten świat spłonie. I wszystkie dzieła człowieka zbudowane na tym świecie spłoną, mówi Słowo Boże. I światem tym rządzi zły. A Królestwo Boże, które przychodzi, które nie będzie miało końca, którym On będzie pas laską żelazną wszystkie narody, jest jedyną nadzieją świata. Więc ja, kiedy wykonuję Bożą wolę dzisiaj, a nie na jutro, próbując eschatologicznie rozpoznać znaki zbliżającego się końca, nie ja będę w ten sposób ocalony, ale będę ocalony wtedy, kiedy rozpoznając znaki zbliżającego się końca, dzisiaj robię to, co do mnie należy. Sprzedaję swoje mienie, troszczę się o ubogich, głoszę Ewangelię i nie żyję w obsesji niekończącego się planowania. Po-covidowego na przykład. Ale dzisiaj pełnię wolę Bożą w środku tego zabałaganionego czasu. Wstaję rano, wielbię Boga, modlę się z dziećmi. Dziękujemy Bogu za chleb, który nam dzisiaj dał, bo Bóg nie daje chleb roczny, ani chleb dekadowy, ale jaki chleb daje Bóg? Codzienny daje chleb. Każdego dnia się troszczy, żebyśmy mieli co do ust włożyć i na plecy włożyć jaką koszulę. I nie musimy tak żyć. I taki człowiek, który dzisiaj pyta się Boga, co dzisiaj mam uczynić, ten pełni wolę Bożą. A nie ten, który swoje życie dobrze zaplanował. I ja muszę pokutować. Ja, pastor Marek Ciesiłka, który zaczynając swoją służbę Bogu przez pierwsze 10 lat cisnął ludzi i mówił o tym, żeby planowali swoje życie. Chyba nawet w ciągu ostatnich 10 lat by się znalazło jakieś dobre kazanie pod tytułem Zaplanuj swoje życie z Bogiem. Nawet na stronie. Chyba, że będzie zrobić jakąś tą cenzurę kazań. Ale naprawdę, powiem wam. Moglibyśmy o tym podyskutować trochę, ale czytam w tej świetną książkę, polecam wam, świecka książka niewierzącego człowieka napisana Ego, twój wróg. Autor pisze, że tym, czym najbardziej ego lubi się karmić, to jest po prostu marzeniem i planowaniem rzeczy. Jest to rzecz, która najbardziej dezaktywuje nas w naszych odpowiedzialnościach na dzisiaj. Bo zawsze masz wybór. Możesz usiąść i roztoczyć przed swoim życiem plany. Co zrobisz, dokąd dojdziesz, co chcesz osiągnąć. Wymarzyć to sobie. Jak sobie zrobisz taki dzień przed swoim, deską rozdzielczą swojego życia, tak usiądziesz przed ekranami, zaplanujesz wszystko, to już jesteś pełen satysfakcji, że jesteś na dobrej ścieżce. A jeszcze palcem nie ruszyłeś, żeby się zbliżyć do tych marzeń. Tak karmiliśmy nasze ego. Planowanie i marzenie jest często największym wrogiem tego, co należy zrobić dzisiaj, teraz, tutaj. Do czego mnie Bóg dzisiaj wzywa i za co zdam sprawę Bogu za dzisiejszy dzień. To jest ważne, co zrobię. Bo dzisiaj mam wydawać owoce królestwa. Dlatego niech biodra wasze będą przepasane. I wiecie, i bardzo podobnie jest, tak jak w Łukasza, powiedziane, jest bardzo podobnie w Ewangelii Mateusza. Przeczytam wam to, bo są trochę inne słowa i dobrze, żeby one nam też zapadły w pamięć. Mateusza 24. Otwórzcie razem ze mną. W ogóle cały 24 rozdział jest właśnie o czasach końca, ale nie będziemy tego studiować dzisiaj całego. 45. Kto jest owym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan zostawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy usługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącym. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś ów sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zaczął bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym ten nie oczekuje i o godzinie, której nie zna. Czeladź sprawdziłem sobie, to są służący. W języku polskim czelać to byli wszyscy malutcy, biedni, wezwani ze wsi, żeby usługiwać na pańskim dworze. Tak to tak z języka polskiego. Z języka biblijnego to po prostu są służący, to są niewolnicy, są ludzie, którzy usługują Panu. I on mówi, tutaj to słowo mówi tą przypowieść, czy tą historię, mówi o takim nadzorcy tych sług. Kto jest sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją. I wiecie, i to jest słowo do Kościoła. Bo my jesteśmy sługami pańskimi i my jesteśmy postawieni jako pośrednicy nowego przymierza przez to, że głosimy ludziom słowo i zajmujemy się tym, którzy są w złym położeniu. Jesteśmy posłani, tak jak Jezus był posłany, żeby zająć się ubogimi, chorymi, żeby głosić Ewangelię Królestwa, tak my dzisiaj w Jego miejscu jesteśmy postawieni. I teraz my możemy przyjąć taką postawę, że Pan powiedział, że wróci, ale kiedy wróci, nie powiedział. W związku z tym mogę lekceważyć to, co jest moim świętym obowiązkiem teraz, żeby zająć się współsługami, maluczkimi, biednymi, czeladzią, sługami, tymi, którzy nie zostali postawieni w tym miejscu, w którym ja jestem postawiony. Wiecie, w tym tygodniu siedziałem w domu, byłem taki skołowany po tych wyjazdach i wróciłem właśnie o pierwszej w nocy z Elbląga i tak wracałem, miałem taki po prostu, tak powiem, plecak pełen dobrych myśli i mówię, nie, w czwartek to już robię po prostu transmisję. Robię, będę głosił, już mi Bóg w głowie poukładał, będę głosił. Wiecie, wstałem w czwartek i mówię sobie, po prostu, co ze mną jest nie tak? Po 30 latach bycia pastorem, naprawdę nie chce mi się głosić kazań już. Naprawdę nie, odechciewa mi się. I wtedy przyszedł ten werset. Mówi, Marek, postawiłem cię nad czeladzią, abyś dawał im pokarm we właściwym czasie. Jak byłeś młody, gniewny, arogancki, to tylko to japa ci się nie zamykała. Teraz, kiedy już jesteś mądry i masz dopiero teraz coś do powiedzenia sensownego, to już ci się nie chce. Ale wiecie, to tak jest. Człowiek jest nastolatkiem, myśli o seksie, ale jeszcze edukacji nie ma i roboty. Potem, jak już ma edukację i robotę, to już o dzieciach mu się odechciewa myśleć. Zawsze jesteśmy przekorni. Jezus mówi, jak wam po prostu przyszedł Jan Chrzciciel, mówią po prostu oszalał, szarańcze i miód je. Wariat, fanatyk. Przed Jezus mówią żarłok i pijak. Dokładnie tak samo my postępujemy. Ja wam powiem, muszę ujarzmiać ciało swoje, żeby głosić to, co jest Bożym pokarmem. Kiedyś mnie to kręciło. Dzisiaj jest to duty. Dzisiaj należy to zrobić. To jest mój obowiązek. Dzisiaj muszę to robić. Jest to nakaz pański. Muszę to zrobić. Okej, dobrze. I usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Wow. Obłuda. Ale ten fragment zaczyna się wcześniej, dlatego powiedziałem, że zobaczymy, jak to wygląda w kontekście Mateusza. I teraz zerknijcie ze mną od 34. Nie, coś jest nie tak. Mateusza mówiłem 24. Okej, przepraszam. Idźmy do 6 rozdziału Mateusza, bo tamten był tylko jeden fragment wyrywany. A teraz do tego paralelnego do Łukasza na temat trosk, to jest Mateusza 6. Dobrze. 6 od 19. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie serce twoje. Tak w ogóle to wam powiem, zastanawiam się nad tematem inflacji w nadchodzących czasach. W tym tygodniu w wiadomościach usłyszałem o kolejnej piramidzie finansowej, która chyba przebiła tą Amber Gold. Tylko tym razem to nie był Parabank, tylko to był Alior Bank, który sprzedawał udziały i kilkaset milionów złotych ludzie stracili. Poważny bank, bank sprzedawał certyfikaty firmy, która była lipna. Wam naprawdę ciarki na plecach mi przeszły. To już nie był żaden Parabank. To nie była ta bursztynowa, czy tam Amber, ta kafera. I to teraz, w tym czasie. Ludzie się nigdy nie uczą. Czy my się uczymy? Że wszystko może po prostu być tak odebrane. Ten kryzys, który przychodzi. Jaka będzie inflacja? Nie wiemy. Dobrze. Co ja tu kazałem wam czytać? 16, 6, 9, 21, 22. I teraz mówi, światłem ciało jest oko, jeśli oko twoje jest zdrowe, całe twoje ciało będzie zdrowe, jeśli oko twoje jest chore, całe ciało twoje ciemne będzie. Jeśli wtedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. To jest jeden z najtrudniejszych fragmentów w Nowym Testamencie dla ludzi do odczytania, ponieważ nie rozumieją, że u Żydów synonimem skąpstwa było złe, chore oko. I to jest bardzo proste wtedy, jak się to czyta. Chore oko to jest skąpy człowiek. I dlatego ten fragment o tym oku jest wstawiony pomiędzy gromadzeniem sobie skarbu w niewłaściwy sposób, a troszczeniem się, które się zaczyna od 24 wersetu. Czyli nie jest to jakiś wskok na temat lampy, światła, że jesteśmy światłością świata, o co chodzi, czy oko jest światłem duszy, o co tutaj chodzi. Chodzi po prostu o skąpstwo. Możesz sobie zaznaczyć. Chore oko to jest skąpy człowiek. To jest tak, jak trochę w języku polskim mówimy, że ktoś ma długie ręce, tak? Wyobraźcie sobie, za 2000 lat ktoś tłumaczy z języka polskiego i czyta, że tamten człowiek miał długie ręce. I się zastanawia, o co chodziło. A to był po prostu złodziej. To tutaj dokładnie tak jest z tym chorym okiem. I teraz ten 24 właśnie mówi znowu o troskach aż do 31 wersetu, gdzie jest powiedziane znowu te słowa, nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym się będziemy przyodziewać. Gdzie będziemy na feriach zimowych w 2021? Co będziemy robić na Boże Narodzenie w 2020? Co będzie z naszą pracą? Co będzie z naszą karierą? Będzie. Jakie piękne, brzmiące słowo. Będzie, 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 będzie. Jak piłeczka kauczukowa przez całe nasze życie podskakuje. Co będzie, co będzie, co będzie. Jezus mówi, nie troszczcie się i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, co będziemy przyodziewać. Oj, co to będzie. Nieważne, co będzie, ważne jest, co jest. 34. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy. Powiedz pojedynczy dzień.
Pojedynczy dzień.
I dzień jutrzejszy, tak? W kontrze. To jest właśnie to. Dzień jutrzejszy będzie miał własne troski, dosyć ma dzień swojego utrapienia. Troska to jest utrapienie i każdy z nas ma swoją porcję do przerobienia każdego dnia. Żyj dniem dzisiejszym. Więc teraz praktycznie. Kilka prostych rad, takich ABC. To jak ma nasz każdy dzień wyglądać? W takim razie, jeżeli mamy żyć pojedynczym dniem, a nie żyć z głową, być generałem ego, który toczy bitwy w głowie, które się nigdy nie odbędą w przyszłości, co możemy zrobić dzisiaj? Czyli myślę, że bardzo wiele możemy się nauczyć od sportowców. Pamiętacie Witka z Gdańska? Ostatnio wrzucił z Gdańska, z Warszawy, potem z Olsztyna, teraz z Gdańska. A, większość kościoła już go nie zna. Stare czasy. Wrzuca mi post swojego teścia, nie wiem ile on ma lat, 80, 70?
74.
84?
70.
Czy 74? Zważa mi jego zdjęcie w dresie i mówi, mój teść mnie zawstydził. Piąty raz w tym tygodniu idzie na trening biegowy. Piąty raz. Ja piszę do Witka, mówię, Witek, ile on biega? On i tak dyszkę dziennie.
Nieźle.
Po prostu, wiesz co? Ja sobie myślę, ja też biegam. Dwa razy w tygodniu. W tym tygodniu szepnąłem dwa razy po 13,5 kilometra. Ale już mówiłem o tym tydzień temu. Nie będę wracał do swoich treningów. Ale powiem wam, od sportowców można się nauczyć. Jeżeli chce się osiągnąć cele w sporcie trzeba każdego dnia zrobić to, co trzeba.
Tak.
Wiecie, ludzie śmieją się że z Lewandowskiego, że jego żona mu zabrania jeść pewnych rzeczy. No a co ma zrobić? Jak każdy dzień musi być wypełniony tym, co trzeba. I każdego dnia dzień sportowca musi być wypełniony tym, co trzeba. I każdego dnia musi być jakaś forma treningu bądź regeneracji i odpoczynku. Każdy dzień musi być sensowny, jeżeli mamy dojść do celu. Tydzień temu dla tych, którzy nie byli, mówiłem, że miałem plan ambitny, żeby tej jesieni pobiec w maratonie. I niestety, nie pobiegnę. Już kilka razy przebiegłem półmaraton, 20 kilometrów, ale nie dałem rady, bo zawaliłem treningi na przełomie sierpnia i września. Prawdopodobnie przychodziłem wtedy COVID, tylko nie zdawałem sobie z tego sprawy. Po prostu nie mogłem ruszyć ręką ani nogą. Potem jak zacząłem pod koniec września biegać, to miałem wrażenie, że mi klatkę rozrywa w różnych miejscach. Już się bałem, że mam jakąś chorobę kardiologiczną. Sprawdziłem serce. Nie, zdrowe. Coś się dzieje z mięśniami. Coś musiałem pewnie zaliczyć po drodze. Nawet nie wiedziałem o tym. Ale efekty są takie, że nie pobiegnę w maratonie. Co czytamy na początku Ewangelii Jana? Na początku było... Co było na początku? Słowo było na początku u Boga. I Bogiem było Słowo. Jezus to Słowo. A Słowo to droga do Jezusa. To On. Ludzie chcą, żeby się coś nowego zaczęło dziać w ich życiu. Powiem ci, każdego dnia chlebek powszedni. Każdego dnia Biblia. Inaczej, tak jak napisałem, jedziesz na kodach tego świata. Mass media duże, duże siły medialne penetrują twoją głowę informacjami prawdziwymi, pomieszanymi z nieprawdziwymi, przekoloryzowanymi, z takimi niedoinformowanymi, czyli informacje przesadzone, informacje ograniczone sztucznie, żeby wywrzeć presję. I jedziesz na kodach tego świata. Na DNA tego świata. Jedyna szansa, żeby to zmienić, musisz się przeprogramować. Jeżeli coś ma się zacząć w twoim życiu, to na początku jest Słowo. Jeżeli chcesz zrobić ze swoim życiem to, co trzeba, musisz ulec przeprogramowaniu. I powiem wam, to jest po prostu niesamowite, kiedy rano siadasz i czytasz i sobie byś każdego dnia jeden rozdział Ewangelii załadował do głowy. I powiedział, to jest droga, po której mam iść. Bo Jezus powiedział, czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc ich wszystkiego, co wam przekazałem. Słowa Jezusa, numer jeden. Ludzie czasami się pytają, jak czytać Biblię? Ja mówię, całą Biblię trzeba czytać, bo cała Biblia jest ważna. Mówię, ale od czego zacząć? Niektórzy mówią, no zacznij od Nowego Testamentu. No a co z listami i dziejami? I tak dalej, i tak dalej. Ja wam powiem, dla mnie od jesieni jest najważniejsza rzecz. To są słowa wypowiedziane przez samego Jezusa. To jest absolutny klucz do, żeby zrozumieć całą resztę, która jest dookoła. Ponieważ to od razu uderza we mnie dzisiaj, w tym dniu, co ja dzisiaj mam zrobić. Jak czytam o Kościele, to staję się inżynierem Królestwa i spraw Bożych i jak budować Kościół. Jak czytam Pawła, który zmaga się z kościołami, to przychodzi mi ulga, że nie tylko ja miałem tak źle w historii świata i co najmniej Paweł miał też tak źle. I takie różne, wiecie, poboczne tematy. Jak się psalmami zajmuję, no to ulgi, duże porcje przychodzą do mojej duszy i uzdrowienia i tak dalej. Historia Izraela znowu to też jakieś inne wątki. Ale słowa Jezusa to są od razu bum w moje serce. I już teraz, albo teraz jestem posłuszny, albo teraz jestem nieposłuszny i nie ma znaczenia następny dzień, bo ten dzień jest teraz, żeby to słowo wykonać. Więc jeżeli chcesz każdy dzień, pojedynczy dzień, którym mamy żyć, bo to jest temat dzisiejszego słowa pojedynczy dzień, to Słowo musi być każdego dnia w twoim życiu. Każdego dnia. Nie w niedzielę na spotkaniu, nie kiedy odwiedzisz nabożeństwo. Każdy dzień powinieneś zaczynać. Gdy nie ma Słowa Bożego, nic się nie zacznie, bo na początku zawsze jest Słowo. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tutaj czytaliśmy, że gdzie będzie twoje serce, będzie tam, gdzie jest twój skarb. I teraz możemy to rozważać w takich kategoriach serce, wiesz, to są pragnienia, pożądliwości, plany, więc tam, gdzie ci twoje serce prowadzi, tam w końcu się ty znajdziesz. Ale można to bardzo, jeżeli myślimy o pojedynczym dniu, to możemy to bardzo uprościć. Bo jak spojrzysz na plan dzisiejszy swojego życia, Bez sensu gadam. Widzicie, sam jestem po prostu rozstrzelony na całe życie, zamiast być praktyczny w odniesieniu do jednego dnia. Jeżeli zobaczysz na plan godzinowy jednego dnia, nie całego życia, tylko plan godzinowy jednego dnia, to tam zobaczysz, co jest twoim skarbem. Dzisiaj przesiedziałem 3 godziny w knajpie. To po COVID-zie. Dlatego dobry przykład, bo nikt nie będzie urażony. 3 godziny przesiedziałem w knajpie. Gdzie jest twoje serce? Gdzie ono było? Tam było, gdzie twój skarb był. Przy misce. W pięknym otoczeniu, z obsługą kelnerską, gdzie nie musiałeś gotować. Tam jest twoje serce. Ja mam na moim telefonie w ustawieniach taką kalkulację czas przed ekranem. Takie wykresiki mi się, wiecie, malują. Szybko mygnąłem, żeby nikt nie zarejestrował. Z podziałem na aplikacje, w tygodniu. Wszystko dokładnie, po prostu szczegółowo. iPhonik oblicza. Mogę limity założyć nawet, że mi się telefon wyłączy, jeżeli... Nigdy tego nie zastosowałem. Możemy myśleć, tam gdzie jest twoje serce, tam gdzie jest twój skarb, tam podąży twoje serce. I myślimy o Bóg wie czym. A się spytam, gdzie był twój skarb między godziną 7 a 8 dzisiaj rano? Można było, wiesz, z dziećmi się pomodlić, pożegnać, odprowadzić do szkoły, przygotować żonie śniadanie, ale mój skarb był w kiblu, którego przedłużałem tam swoje bycie po prysznicu, jeszcze sprawdzając, bo już Facebook sprawdzony, jeszcze Twitter sprawdzony, jeszcze Instagram sprawdzony, jeszcze tu muszę odpisać na coś, bo było bardzo ważne. Tam był twój skarb między 7 a 8. I później tak każdy dzień. Wracam z roboty po prostu. Wracam z roboty po prostu. Gdzie byłeś? 10 godzin dzisiaj byłem w robocie. To jest twój skarb. To jest twój skarb. Co się tam właśnie działo? To jest twój skarb. I tam podąża twoje serce. Dokładnie. Tak to jest. W bardzo praktyczny sposób rozpisane. Co się działo? Co się działo? Czym jest zapełnione twoje życie? Sprawdzasz przez to, że sprawdzasz, czym są zapełnione godziny twojego życia. Co między którą się działo? I wiecie, nie chodzi o żadną obsesyjność. To jest bardzo proste. Siadasz spokojnie ze swoim czystym, otwartym sumieniem i się tylko pytasz, co tu się teraz dzieje. I już wiesz, co trzeba zrobić. Jak usłużyć swojej rodzinie, swoim najbliższym. Gdzie jest ta moja czeladź, nad którą Pan mnie postawił? Gdzie jest możliwość głoszenia słowa? Czy po raz kolejny zajmuję się moim beznadziejnym hobby, które piłuje w nieskończoność i które już tak naprawdę przynosi mi już tylko 1/10 tej radości, jaką mi dawało na początku, jak się w tym zainteresowałem. Ta-da! Rozumiesz? Każdy dzień to jest konkretne słowo. Dobrze, zbliżamy się do końca, bo chyba się szkółki już zaraz będą kończyły, albo już się skończyły. Jezus mówi w Ewangelii Łukasza 9:23 i powiedział do nich: jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Wiesz, krzyż nasz życiowy to nie jest nasz los, to co spadło nam w życie i mówisz, moje życie to jest mój krzyż. Nie, krzyż to jest to, co się każdego dnia podejmuje. I Jezus mówi tutaj, że ten krzyż trzeba brać na siebie codziennie. I to jest wybór każdego dnia. I to jest nasz skarb. Bo temu się oddajemy. I to wydaje owoc w naszym życiu. Kolejna nasza odpowiedzialność. Izajasz 54. Wszechmocny Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego rana budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Każdego rana budzi nasze ucho, żebyśmy zaczęli słuchać. To jest codziennie. To jest życie pojedynczym dniem. Słowo, modlitwa, słuchanie, branie krzyża, patrzenie się w grafik dnia, czym jest wypełniony dzień. Proste rzeczy. Psalm 25:5. Spraw, bym kroczył w Twojej prawdzie i pouczaj mnie, Tyś bowiem mój Bóg i Zbawca, Ciebie wyglądam każdego dnia. Wiecie, ja codziennie sprawdzam te współczynniki zachorowalności z z 7 ostatnich dni, bo jak przekroczymy 25 tysięcy, to będzie źle, jak spadniemy poniżej 19, to przyjdzie ulga. Każdego dnia wyglądam tej cyfry. Co tu jest powiedziane, każdego dnia wyglądać? Pana. Gdzie się porusza, gdzie chodzi. Wiecie, paraliżujące jest dla mnie to, jak czytam Ewangelię, że Jezus jest w każdym momencie swojej służby, głoszenia, uzdrawiania, przemieszczania się z miejsca w miejsce, czasu, który poświęca swoim uczniom, jest tak pewny tego, co robi. Nigdzie nie znajdziecie w Ewangelii Jezusa zamyślonego, drapiącego się po czubku głowy, co by tu zrobić i jaki jest następny krok. On po prostu, on idzie przez te 3 lata swojej służby w Ewangeliach jak burza. Tu uczniowie, tu karmimy, tu uzdrawiamy, tu się przemieszczamy, teraz zrobimy to. Wiecie, i tylko mam jedno wrażenie, że naprawdę on jest pewny tego, że Ojciec jest z nim. I to mu daje właśnie tą pewność. On nie wyciąga spod pazuchy, wiesz, kuli szklanej co rano, żeby zobaczyć, jaki jest plan na dzisiejszy dzień. On po prostu jest z Ojcem, dlatego odważnie mówi, że mówi to, co mówi Ojciec i robi to, co mówi teraz Ojciec. I dlatego każdy jego krok jest tak pewny. Skąd się to bierze? Właśnie ten psalm 25,5, który czytaliśmy. Tyś Bóg mój i Zbawca, Ciebie wyglądam każdego dnia. Co mówi Dawid? Miałem Pana zawsze przed oczami. Zawsze przed oczami miałem Pana, śpiewa Dawid. Psalm 35,28. Język mój będzie głosił Twoją sprawiedliwość i chwałę Twoją każdego dnia. Każdego dnia język ogłasza chwałę Bożą i Bożą sprawiedliwość. Ja w tym miejscu nie jestem absolutnie. Jestem napełniony jękami. Jęk bezradnych narodów u końca czasów i Marek Święty w chórze śpiewał. Altem. Nie, altem to jak młodszy byłem. Psalm 68,20. Błogosławię Pana każdego dnia. Bo On dźwiga nasze brzemię. On Bóg wybawieniem naszym. Błogosławię Pana każdego dnia. Psalm 88,10. Oczy moje gasną od utrapienia. Wzywam Cię, Jahwe, każdego dnia wyciągam do Ciebie ręce. Amen. Pojedynczy dzień. Powiedzmy, pojedynczy dzień. Pojedynczy dzień. Nasza odpowiedzialność w tym świecie, w którym żyjemy, głoszenie Ewangelii i zajęcie się potrzebującymi. To jest to, co Bóg mówi od COVID-u, od początku. Powstańmy wszyscy razem. I teraz słuchajcie, chciałbym, żebyśmy coś zrobili. Na początku COVID-u, i to jest też wezwanie do tych, którzy nas oglądają, na początku COVID-u jakoś Bóg zaczął do nas mówić na różne sposoby, różne osoby zaczęły mi to zwracać na to uwagę, że w czas, w który wchodzimy, może być czasem kryzysu i wiele osób może znaleźć się w bardzo trudnym położeniu. I zaczęliśmy zbierać pieniądze dla tych, którzy potrzebują. Wiecie, zbieraliśmy wtedy, kiedy zachorowań dziennie było po kilkadziesiąt albo później kilkaset. I już wtedy, w tamtym czasie, mogliśmy pomóc ludziom, którzy stracili z dnia na dzień pracę. Ale teraz, wiecie, szczególnie po wczorajszym dniu, jakoś do mnie to mocno wróciło, że my naprawdę nie wiemy, co będzie, a z drugiej strony wiemy, co będzie, bo u końca czasów będzie coraz gorzej. Więc wróciło do mnie, że to są te dwie odpowiedzialności, które są dla nas najważniejsze w tym czasie. Musimy głosić Ewangelię i musimy zająć się potrzebującymi. Kiedy apostoł Paweł był wysłany z Jerozolimy, kiedy mieli to rozstrzygnięcie, w co wierzyć, w co nie wierzyć, czy na niewierzących nakładać obowiązki, na wierzących z pogan, którzy nie byli Żydami, to tam w Dziejach Apostolskich to kilkakrotnie pada, żeby pamiętać, żeby zająć się. W głoszeniu Ewangelii zajmować się cały czas potrzebującymi. I to jest po prostu ekstremalnie ważne. Przeczytam wam fragment z drugiego listu do Tymoteusza. Bo to jest sprawdzian, wiecie, na to słowo, które głoszę. Czy dzisiaj robię to, co trzeba? Tam będzie moje serce, gdzie będzie mój skarb. Co jest moim skarbem? Moim skarbem jest oczywiście motywacja serca, ale też jest grafik, wypełniony tym lub czymś innym, ale to są też pieniądze, to jest nasz skarb. I zobaczcie, co jest powiedziane o czasach ostatecznych. Drugi do Tymoteusza 3, poproszę zespół już, żeby przyszedł. Drugi do Tymoteusza 3. I wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą bowiem samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich zaprzeczeniem jest jej mocy. W innym fragmencie czytamy, że w czasach ostatecznych miłość wielu oziębnie. Wiecie, i to jest tak, tak jak Przemek przypomniał, to jest jak w tym memie, który tam zamieszczałem 2 tygodnie temu, że Jezus jest ze swoimi uczniami, siedzi i uczeń jeden mówi do Jezusa, mówi: Jezu, zobacz, stworzyłeś ludziom uszy, a oni ciągle nie słuchają. A Jezus mu odpowiada: ale przyjdzie 2020 i będzie pandemia. A wtedy ten uczeń odpowiada Jezusowi: i co, wtedy zaczną słuchać? A Jezus mówi: nie, wtedy będą mieli za co zaczepić maseczki. Wiecie, to jest dokładnie to, o czym ja dzisiaj tutaj mówię. Że my myślimy, że czasy ostateczne, to jak one przyjdą, to wtedy będzie wielkie łubudu albo pierdut, czy tam jakiekolwiek słowo sobie do tego przypisze i wtedy się będzie działo. Nie, nic takiego. To jest dokładnie tak jak z tymi uszami. To są czasy ostateczne, w których żyjemy i czy to już to rozpoznajesz, bo tutaj były wszystkie znaki te powiedziane. I tylko ciekawa jest rzecz, że pierwsza rzecz na liście: ludzie będą bowiem, zaczyna się od samolubni, a druga chciwi, a trzecia chełpliwi, czyli chełpliwy to jest dumny z tego, co ma i kim jest. I wiecie, i to może być zmienione tylko przez nasze posłuszeństwo Bogu i postępowanie zgodnie z tym, do czego On nas powołał. I słuchajcie, chciałbym, żebyśmy kontynuowali ten temat tego spichlerza dla tych, którzy mogą znaleźć się w najbliższym czasie w potrzebie. I chciałbym, żebyśmy teraz mieli taką modlitwę. Możesz, Ania, postawić te dwa tutaj naczynia z przodu? Możesz wyjąć koperty i postawić same puste tutaj z przodu. I chciałbym, żebyśmy się modlili, żeby Bóg doprowadził nas do takiego miejsca. Nie wiem, jak to zrobić. Może tak szerzej. O, tak zrobimy. Żeby Bóg nas doprowadził do takiego miejsca, żeby Słowo Boże zaczęło być skuteczne w naszym życiu. Mamy żyć pojedynczym dniem. Dzisiaj możemy coś zrobić. Dzisiaj musimy podejmować decyzje. W ten sposób się uczymy, że dzisiaj coś robimy. Dzisiaj coś robimy. Z czasem, z pieniędzmi, dla najbliższych, dla potrzebujących i w temacie głoszenia Ewangelii. I powiem wam, w tych czasach ostatecznych to jest po prostu trening, w który my musimy wejść na stałe. Głoszenie Jezusa ludziom i zajmowanie się potrzebującymi. Wiecie, nawet nie chodzi o to, że ja przewiduję jakieś zawalenie się gospodarki czy coś takiego. Ja jestem jednym z tych jeźdźców eukalipsy raczej i jestem dobry miś i nie podejrzewam jakichś strasznych rzeczy. Ale tu nie chodzi o to, co się wydarzy, nawet jeśli się wydarzy. Tu bardziej chodzi o to, czy my zrobimy to, co mamy zrobić. To jest po prostu ważne. Czy my wejdziemy w ten trening i czy my będziemy przygotowani, każdego dnia przepasani prawdą, żeby czynić, co należy robić. Więc słuchajcie, chciałbym, żebyśmy zrobili dzisiaj taką praktyczną modlitwę. Żebyśmy sięgnęli do naszych zasobów i po prostu te koszyki akurat będą przeznaczone na potrzebujących w związku z trudną sytuacją, w którą się znajdą. Nie mamy dzisiaj takiej potrzeby, tak? Nie, dzisiaj nikt się nie zgłosił po te pieniądze jeszcze. Ale ja chcę, żebyśmy my byli przepasani. Żebyśmy dzisiaj zrobili to, co trzeba zrobić. I we właściwym czasie wydarzą się te rzeczy, które mają się wydarzyć. Za chwilę w ramach ogłoszeń, jak się rozłączymy, dla naszej wspólnoty będzie miało też ogłoszenie, które też będzie miało z tym związek. Ale teraz chcę, żebyśmy zrobili to w modlitwie. Jeżeli oglądasz tą transmisję, to sięgnij do tej informacji o możliwości dokonania przelewu i też się do tego przyłącz. Tylko w opisie napisz, że to jest właśnie dla tych potrzebujących w tych czasach ostatecznych, w których żyjemy. Żebyśmy mogli rozróżnić, bo te pieniądze mamy zgromadzone gdzie indziej, na innym koncie. Dobrze, zacznijmy się modlić. Zacznij się modlić i proś Boga o to, żeby dał ci każdego dnia iść za Nim. I kiedy będziesz się modlił, sięgnij do swojego portfela. Jak nie masz gotówki, możesz wziąć kopertę od Ani. Może Ania rozda, jeżeli